passeggeri di Warmingham.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, autor książki Granice marzeń o państwach nieuznawanych, reżyser, a także autor reportażu, na którym dzisiaj się skupimy, Życie i śmierć na drodze umarłych. Jest podróżnikiem, który wybiera trudne szlaki. Syberia, droga umarłych. Skąd taki pomysł, żeby dzisiaj zobaczyć, jak wyglądają te miejsca?
Przede wszystkim inspiracją do tej wyprawy były fotografie wybitnego artysty Tomasza Kiznego, który na początku lat 90. dotarł na Drogę Umarłych. Ja kiedyś przeglądając jego album zobaczyłem zaginione pośród dzikiej tajgi gdzieś na dalekiej syberyjskiej północy porzucone lokomotywy, tory kolejowe, wreszcie opuszczone sowieckie obozy koncentracyjne. I ten pomysł gdzieś bardzo długo za mną chodził, że warto byłoby dotrzeć w to miejsce. Szczególnie kiedy okazało się, że najbardziej odległy odcinek martwej drogi nigdy nie został zbadany i wtedy narodził się pomysł, że warto dotrzeć do tych miejsc, dotknąć tej przyszłości, przeprowadzić badania, które można w pewien sposób nazwać archeologią epoki stalinowskiej.
Nie jest to prosta podróż, nie dla każdego podróżnika, ale gdybyśmy chcieli zachęcić tych, którzy lubią podróżować z jakimś podtekstem, nawet tak trudnym, co moglibyśmy poradzić tym, którzy w tę stronę na Syberię chcieliby się wybrać?
W każdej podróży najważniejsza jest opowieść, historia, która za nią stoi. To raczej historia determinuje kierunek, a nie kierunek historię. Nie zawsze musi być historia aż tak tragiczna jak historia martwej drogi. To mogą być historie zdecydowanie bardziej optymistyczne, to mogą być też historie zdecydowanie mniej związane z tą wielką historią. Myślę, że Syberia jest obszarem ciągle w dużej mierze nieodkrytym. To jedne z najbardziej bezludnych miejsc na kuli ziemskiej. Miejsce przyrodniczo absolutnie przepiękne. Zresztą ten paradoks, że z jednej strony no właśnie ta ziemia usiana kośćmi ofiar komunizmu, w tym kośćmi naszych rodaków, ale z drugiej strony ziemia wielkiego, dziewiczego piękna. Ja chyba nigdy, a może prawie nigdy, nie widziałem tak pięknych miejsc jak na Syberii. I Syberia od tej strony estetycznej, od tej strony krajobrazowej, od tej strony wreszcie ludzkiej, tych ludzi, którzy dzisiaj tam mieszkają, jest jednym z najwspanialszych miejsc, w jakich byłem.
Jak się zabrać za taką wyprawę syberyjską? Od czego należy zacząć?
Główna decyzja polega na tym, czy podróżujemy zimą, czy latem, bo każda z tych pół roku ma całkowicie inne uwarunkowania. Myślę, że teraz na martwej drodze może być około minus 50, tak bym obstawiał. No niedawno sprawdzałem prognozy w tamtym rejonie, ale tak domyślam się, że to będzie minus 50, minus 40. Zimy na Syberii są niezwykle mroźne, to są skrajnie trudne warunki temperaturowe. Ja powiem szczerze, że nigdy zimą po Syberii nie podróżowałem. Ja podróżowałem latem, podróżowałem też wczesną jesienią, wtedy, kiedy nie ma śniegów, nie ma mrozów. No, za to są inne wyzwania. Latem zamienia się w ogromne bagna, po których bardzo trudno jest siłą rzeczy wędrować. Czasami jest to wręcz niemożliwe. Na martwej drodze mieliśmy to szczęście, że naszym przewodnikiem był Dima, myśliwy z plemienia Selkupów, który znał tajgę jak własny dom, który potrafił czytać tą dziką przyrodę i który prowadził nas przez niebezpieczne ostępy. Wreszcie latem można natknąć się na niedźwiedzie i w końcu ogromną zmorą Syberii w tym ciepłym okresie roku są komary i meszki. Miliony, miliardy insektów, które wciskają się pod ubrania, wdzierają się pod mankiety, pod nogawki. Bardzo trudno jest przed nimi się zabezpieczyć. Także Syberia z jednej strony piękna, z drugiej strony z tragiczną historią, z drugiej strony niezwykle trudna do życia, do przetrwania, miejsce, do którego naprawdę trzeba się przygotować i miejsce, którego nie można lekceważyć. My na martwej drodze mieliśmy ogromne szczęście, że Dima zdecydował się być naszym przewodnikiem, pomimo że my tego nigdy nie planowaliśmy. To był szczęśliwy zbieg okoliczności, to była wreszcie jego życzliwość, otwartość, chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Gdyby nie on, to podejrzewam, że nigdy nie dotarlibyśmy do celu naszej podróży. W moim odczuciu będziemy w dużej mierze zdani na ludzi, których spotkamy i na ich życzliwość, bo my wychowani tutaj w jakże cieplarnianych warunkach, po prostu nie potrafimy żyć w świecie, który wygląda tak jak przed narodzeniem się cywilizacji.
Autor reportażu Życie i śmierć na drodze umarłych wybrał się na Syberię. Jak wygląda logistyka podróżnika w tym obszarze?
My tak często mówimy, o, Syberia, no to jeden kierunek, a ta Syberia to tak z wielkości, nie wiem, tak może ze trzy razy Europa, podejrzewam. Więc ogromny obszar, też bardzo zróżnicowany. Na pewno najłatwiej jest podróżować po tej południowej części Syberii, którą przecina ta słynna kolej transsyberyjska, łącząca Moskwę aż z Władywostokiem, Hen-Hen, na dalekim rosyjskim wschodzie. I wzdłuż linii kolei transsyberyjskiej są miasta, są wioski, jest cywilizacja, są wreszcie drogi. Pierwszy kierunek, który warto obrać, jeżeli myślimy o tym, żeby odkrywać Syberię. Zresztą mój pierwszy kontakt z Syberią był właśnie poprzez kolej transsyberyjską. Do Władywostoku nie dojechałem, ale dotarłem nad Bajkał i potem dalej do Mongolii, do Ulan-Ude. Także to jest, uważam, świetny początek, który pozwala i zobaczyć syberyjskie pejzaże, i spotkać mieszkańców Syberii, i trochę zobaczyć, jak wyglądają realia tego życia. Potem im dalej na północ, tym tak naprawdę trudniej. Podstawowym problemem jest brak dróg. Tam w zasadzie nie istnieje coś takiego jak transport samochodowy, transport autobusowy. To nie jest tak, że możemy, o, to tutaj podjedziemy autem, a tam podjedziemy PKS-em, powiedzmy. No nie, tak się po prostu nie da, bo nie ma dróg. Właściwie zimą na zamarzniętych rzekach tworzą się tak zwane zimniki, czyli lodowe autostrady. I wtedy samochody jeżdżą po zamarzniętych rzekach. Natomiast latem wszędzie bagna, wszędzie rozlewiska. Poznam nam również rzeki, ale przemierzane statkami, przemierzane motorówkami. Czasami gdzieś można dotrzeć helikopterem, tylko że z helikopterem problem polega na tym, że jest to znacznie bardziej kosztowne przedsięwzięcie. I też nie wszędzie ten helikopter jest w stanie dolecieć, nie wszędzie jest w stanie wylądować. Także ja myślę, że na początek południowa Syberia, no a im dalej będziemy chcieli przedostawać się na północ, tym może być trudniej. Dotarcie w te najbardziej odległe syberyjskie ostępy, to często jest już przedsięwzięcie po prostu wyprawowe. Trudno jest zrobić w sposób taki tylko turystyczny, prawda, że autostopem podjedziemy. I często tego typu wyprawy mają już jakiś charakter badawczy, jakiś konkretny cel, który chcą zrealizować, bo po prostu dla samotnego podróżnika jest to zbyt trudne i zbyt niebezpieczne. Poza tym jest cała południowa Syberia, są gdzieś te większe miasta. To nie jest tak, że jest to kraina zupełnie nieosiągalna, tylko myślę też, że warto robić ją jednak pewnego rodzaju tymi mniejszymi krokami, niekoniecznie od razu porywać się na najdalsze odcinki, nie wiem, Jakucji, gdzieś na północy, bo po prostu może to być albo bardzo trudne, albo zbyt niebezpieczne.
Powiedział pan, że ludzie na drodze są bardzo potrzebni, żeby uzyskać takie najważniejsze informacje, to trzeba się posługiwać jednak rosyjskim.
Trzeba łączyć język polski z językiem migowym, z dodatkiem błyskawicznego kursu języka rosyjskiego. Ja powiem szczerze, że ja nie mówię jakoś fantastycznie po rosyjsku. To znaczy, ja mówię tak, że jestem w stanie z każdym się dogadać, jestem w stanie coś przeczytać, powiedzmy książkę, ale popełniam mnóstwo błędów gramatycznych. Także ja mówię takim chyba trochę rosyjskim kaleczonym. To wystarczy, żeby się porozumiewać. To może nawet wzbudzać pewnego rodzaju życzliwość, bo każdy popatrzy, powie, o, tak, biedny obcokrajowiec, trochę zagubiony, to trzeba mu jakoś pomóc, prawda? Przynajmniej nikt nas za szpiega nie weźmie z takim poziomem rosyjskiego. Ja w dużej mierze języka nauczyłem się po prostu podróżując. Kiedy pierwszy raz gdzieś tam lata temu jechałem na Syberię, to nie byłem w stanie nic powiedzieć poza da i niet. Bo ja już jestem tym pokoleniem, które generalnie w szkołach nie było uczone, także dla mnie podstawowym językiem obcym jest angielski. Także musimy nastawić się na to, że po prostu czeka nas szybki kurs tego podstawowego języka rosyjskiego. No i dużo mowy ciała i przede wszystkim dużo uśmiechu. Ja uważam, że uśmiech jest uniwersalnym słowem, gestem, które jest zrozumiałe pod każdą szerokością geograficzną. Po prostu człowiek uśmiechnięty jest człowiekiem przyjaznym, życzliwym i też takie uczucia wzbudza. Poza zdolnościami czy umiejętnościami językowymi, po prostu dużo otwartości na drugiego człowieka.
Autor książki Granice marzeń o państwach nieuznawanych, a także autor reportażu Życie i śmierć na drodze umarłych, Tomasz Grzywaczewski, zwiedził świat cały niemalże.
Znaczy, ja mam poczucie, że tego świata zostało jeszcze tyle, że nie ma w ogóle możliwości, żeby mi życia starczyło na zwiedzenie całego świata, czy nawet pewnej znacznej części świata. Błękitna planeta jest tak bogata, jest tak różnorodna. Nawet Syberia chyba jest za duża, bo ja też zwiedziłem pewne wycinki i zobaczyłem część tego pięknego obszaru. Północna Syberia to jest mozaika tak zwanych małych syberyjskich narodów północy. I myślę, że życie to można spędzić tylko na odkrywaniu Syberii, to bez dwóch zdań, a cóż tu dopiero mówić o reszcie świata. Także odkrywanie świata jest największą skarbnicą, jaką każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki i po prostu nie ma możliwości, żeby się nudzić. Problemem nie jest, co robić, ale co wybrać, jakiej selekcji dokonać.
Dzisiaj dokonaliśmy selekcji i wybraliśmy się z naszym gościem na drogę umarłych, transpolarna magistrala kolejowa. No nie jest to teren do eksploracji dla niewprawionych podróżników. Jestem ciekawa, czy tak proste i banalne kwestie jak wyżywienie, latem na Syberii, na tak odludnych terenach, sprawia podróżnikowi jakąś przyjemność.
Kwestia wyżywienia może prowadzić do konfliktów międzykulturowych. Otóż kiedy my ruszaliśmy z naszym przewodnikiem Dimą z plemienia Selkupów na martwą drogę, to on się nas spytał, czy mamy zapasy jedzenia. Mówimy, no pewnie, że mamy, Dima, nic się nie przejmuj. No i na pierwszym biwaku on mówi, no to słuchajcie, dajcie tutaj te zapasy. No a my wyciągamy tak zwaną żywność liofilizowaną. To jest taka specjalna, suszona żywność, pełnowartościowy posiłek. No, trochę technologia kosmiczna. Dalej jakieś specjalne batony energetyczne, które tutaj zapewnią nam ilość kalorii na cały dzień. Także świetne, wysoko przetworzone jedzenie dla podróżników, dla sportowców. Do tego taką fiolkę soli i fiolkę cukru. No i Dima zaczął sobie włosy z głowy wyrywać. No nie, znaczy wy sobie żarty robicie? Tutaj to potrzeba wziąć, żeby każdy miał kilo soli, żeby mięso osolić. Kilo cukru, żeby herbatę posłodzić, zapewnić kolejne kalorie. Trzeba zabrać mąkę i olej, żeby można było nad ogniskiem chleb upiec. I to jest to, co jest potrzebne w tajdze. Resztę to zapolujemy, mięso będzie, damy sobie radę. Tylko, że teraz tak, soli nie macie, to nie osolimy. Cukru nie ma, chleba nie upieczemy. No w ogóle katastrofa, tu jakieś śmieci dajecie po prostu w plastikowych opakowaniach. No i Dima wyrwał sobie te wszystkie włosy z głowy, po czym się odwrócił do nas plecami i był cały pierwszy wieczór obrażony, bo się zorientował, że najbliższe tygodnie po prostu nie będzie jadł tego, co powinno jeść na Syberii. My dopiero z nim, będąc właśnie w Tajdze, nauczyliśmy się, jak, mając te najprostsze produkty, właśnie nie jakieś kosmiczne jedzenie, po prostu wiadomo jak zaawansowane technologicznie, tylko najprostsze rzeczy, jak mając je przy sobie, można na Syberii przetrwać nie kilkanaście dni, jak my planowaliśmy, tylko całe zimowe miesiące, bo myśliwi, kiedy jadą zimą na polowania, to spędzają sami w tajdze po 7-8 miesięcy. Ale mądrość pokoleń, ludzi, którzy tam żyją w symbiozie z przyrodą, jest absolutnie niezastąpiona żadnymi wynalazkami, żadną techniką. Po prostu to jest, mówię, mądrość płynąca z wielu wieków bycia z przyrodą, nie walki z przyrodą, harmonii, w jakiej ci ludzie żyją, z tą bardzo niebezpieczną naturą, która ich otacza.
Czy po tym pierwszym, tak spektakularnie zaczętym wieczorze były jakieś miejsca na trasie, gdzie można było się w tę mąkę i w olej, i w cukier, i w sól zaopatrzyć?
No i to jest właśnie problem tej głębokiej Syberii, że takich miejsc nie ma. Kiedy my opuściliśmy ostatni przyczółek cywilizacji, malutką stację meteorologiczną, gdzie pośrodku tajgi mieszkała dwójka meteorologów, to okazało się, że już nigdzie więcej zapasów uzupełnić się nie da. Szczęśliwym trafem spotkaliśmy myśliwego, również z plemienia Selkupów, który w przeciwieństwie do większości myśliwych poluje przez cały rok, czyli nie tylko zimą, ale też latem, też jesienią. I on nas zabrał do swojego zimowla i podzielił się zapasami. Wreszcie też pewnego dnia trafiliśmy na opuszczone zimowlie, gdzie mieszkają myśliwi. Opuszczone w tym znaczeniu, że tam myśliwego nie było, bo była jesień. I okazało się, że w środku są zapasy. Taka podstawowa etykieta na Syberii wymaga, że jeżeli coś weźmiemy, to należy coś innego zostawić w zamian. To nie jest kwestia tylko savoir-vivre, ale to jest kwestia przeżycia. Przyjść takiego zimowlia i je splądrować, to oznacza, że myśliwy, który tutaj przyjedzie, nie będzie miał zapasów. W warunkach syberyjskich to po prostu może oznaczać, że on umrze z głodu. Troszeczkę wzięliśmy soli, trochę cukru, a w zamian za to zostawiliśmy trochę tych naszych zapasów.
A to się myśliwy pewnie zdziwił.
A myśliwy się pewnie zdziwił, choć powiem szczerze, na sam koniec nasz myśliwy przekonał się, że jednak to nasze jedzenie może nie jest najsmaczniejsze, ale rzeczywiście zapewnia energię. Kiedy włącza się już w tajgę, to trzeba być po prostu bardzo dobrze przygotowanym, bo tam nie można liczyć na to, że spotkamy sklepy, spotkamy innych ludzi, a może być tak, że do najbliższej wioski na przykład będzie 300 kilometrów.
Polowania były?
Oczywiście, to jest absolutnie podstawa, jeżeli idzie się głęboko w tajgę. Nasz przewodnik miał dwórkę, taką dubeltówkę, codziennie polował, głównie na ptaki, głuszce, cietrzewie. Oczywiście w Polsce one są pod ochroną, także nikogo nie zachęcam do polowania. Natomiast no, na Syberii jest ich mnóstwo i to jest po prostu rzecz zupełnie normalna, że w tajdze się poluje. Gdybyśmy byli sami, to pewnie nie polowali, bo po pierwsze nie mieliśmy pozwolenia na broń. Po drugie, nikt z nas nie jest zawodowym myśliwym, więc to myślę nie byłoby tak łatwo, żeby coś do jedzenia ustrzelić. Zanim jeszcze wyruszyliśmy w podróż, bardzo wielu okolicznych mieszkańców po prostu było kompletnie w szoku, że my chcemy iść w tajgę bez karabinu, to jest samobójstwo. Już pal cześć te kwestie jedzenia, ale nie daj Boże straficie na agresywnego niedźwiedzia, jak sobie wtedy z nim poradzicie? I to jest też podstawowa mądrość, która tam na Syberii jest w tych ludziach. Przyrodę trzeba szanować, ale jednocześnie trzeba mieć przed nią respekt.
Syberia to jest miejsce dla podróżników absolutnie fascynujące i pod względem historycznym jest to miejsce niezwykłe, chociaż związane z bardzo smutnymi dla Polaków historiami. I dla tych, którzy poszukują wrażeń przyrodniczych, jest to kraina dech zapierająca. Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, autor reportażu Życie i śmierć na drodze umarłych, był na Syberii razy kilka, ale jestem ciekawa, jak wyglądają miejsca na Syberii bardziej cywilizowane, chociaż wciąż będące na obrzeżach tych trudnych ostępów.
No, bądźmy realistami. No, to są miasta budowane w dużej mierze za komuny. Wielkie blokowiska, często dosyć brudne. Te bardziej na północy tonące w bagnach, co jeszcze pogłębia ten depresyjny charakter. No to nie jest Paryż czy Rzym, że przyjedziemy i będziemy podziwiali, no przepiękny tutaj, prawda, renesans. I ja właśnie chciałem powiedzieć, że zdecydowanie piękniejsze moim zdaniem od wielkich miast, chociaż tych wielkich miast też bez przesady, za dużo nie ma, ale są właśnie wioski. Przecież cały czas po rosyjsku wioska Dierywnia budowana z drewna i ona dzisiaj rzeczywiście na Syberii jest budowana z drewna. Więc chaty z Bali, malowane okiennice, wokół piękna przyroda. Także tak, wioski syberyjskie są piękniejsze od tych wielkich miast. Podejrzewam, że można by też było wybrać się śladami różnego rodzaju absurdów komunizmu, absurdalnych budowli. Chyba nawet powstał taki projekt fotograficzny. Chłopak jeździł parę lat po byłych Sowietach i fotografował monstrualne przystanki autobusowe, te tam, gdzie są drogi. Dla miłośników krajobrazów, pejzaży industrialnych, na Syberii też trochę takich miejsc się znajdzie. Dla mnie chyba jednak ta wioski, ta prowincja syberyjska jest najbardziej urokliwa, dlatego że ona w dużej mierze też nie zmieniła się na przestrzeni ostatnich wieków po prostu. To jest trochę jak podróż w czasie. Ja proponuję szukać takich lekko absurdalnych smaczków, bo one gdzieś się znajdują. Na przykład my byliśmy w takim mieście Turuchańsk. To jest stolica obwodu wielkości, no tak, 2/3 Polski. Mieszka tam ze 3000 ludzi. To jest największe miasto w regionie, żeby była jasność. I tam znajduje się międzynarodowy port lotniczy, taki International Airport Turuchańsk, który jest taką szopą z drewna mniej więcej. I po prostu zestawienie tego międzynarodowy port lotniczy z konstrukcją drewnianą, to jest jakoś tak zadziwiające, że ma swój niezaprzeczalny urok, choć trochę strach było tam wsiąść do helikoptera. Tam nie ma łatwego piękna, o, tak powiedzmy. Mówię teraz przede wszystkim o miastach. Tam nie ma takiego piękna, które będzie tym pięknym takim z folderów podróży, z przewodników. To nie jest ten kierunek. Tam jest piękno, którego trzeba poszukać, które jest gdzieś w podtekstach, które jest gdzieś być może w kontekście, w jakim jest osadzone. Może jest dziwne, może jest pokraczne. Syberia to jest piękno dla uważnych, wnikliwych obserwatorów.
Ale jeżeli trafimy do takiego trudno pięknego miasta, które jest wielkim blokowiskiem, czy tam turysta, który ląduje na międzynarodowym lotnisku marki Chopa, ma gdzieś do dyspozycji coś, co byłoby jakąś noclegownią, hotelem, przytuliskiem dla zwiedzających te trudne tereny?
Ja polecam w ogóle na Syberii i w podróżach kontakt po pierwsze z Polonią, po drugie z polskimi misjonarzami. To jest absolutnie adres, pod który można zawsze zapukać. Ja na całym świecie, to nie dotyczy tylko Syberii, ale od Ameryki Południowej przez Afrykę po Azję spotykałem po pierwsze fantastycznych Polaków, po drugie fantastycznych polskich księży. Również nasza wyprawa na Martwą Drogę rozpoczęła się od misjonarzy klaretynów, którzy pełnią posługę w Krasnojarsku, którzy nas przyjęli, gościli na samym początku naszej podróży, dzięki którym w ogóle udało nam się kupić bilety na statek na północ Syberii. Także to jest taki adres, pod który można zapukać zawsze. Przy czym no, proponowałbym jednak nie nadużywać gościnności. Staramy się być jak najkrócej, zrobić co mamy, jakoś się odwdzięczyć, czy to pracą, czy jakimiś upominkami. Tak właśnie mówię, żeby to nie stało się dla nas erzacem, o, że tu przyoszczędzimy 10 dolców na hostelu i wykorzystamy księży albo Polaków, którzy często są bardzo biedni, żebyśmy mieli trochę więcej pieniędzy w portfelu. To jest uważam absolutnie naganne i to też chciałbym od razu powiedzieć, dla mnie pewnego rodzaju programy, które dzisiaj emitowane są w telewizjach i opisywanie, jak można przejechać za darmo przez pół Azji, przy okazji po prostu waląc między rogi miejscowych, którzy są biedni, jest po prostu skandaliczne i naganne. Także ci ludzie nam pomogą, bardzo dobrze znają te realia, mogą nas użyć za gościnę, ale nie traktujmy tego jako darmowego hotelu. Potraktujmy to jako możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy nas przygarną, którym się odwdzięczymy i ruszymy w dalszą podróż.
Dziennikarz, autor książek nie tylko o podróżach, reżyser Tomasz Grzywaczewski wybrał się na bardzo trudny syberyjski szlak. Opisał to w reportażu Życie i śmierć na drodze umarłych, a szlak prowadzi drogą transpolarnej magistrali kolejowej, która niestety, ale i słusznie została nazwana martwą drogą. Gdzie ten teren się znajduje na Syberii?
Powinien w takim razie otworzyć mapę, bo trudno jest mówić o świecie bez mapy. Na mapie możemy znaleźć na południu Syberii takie miasto Krasnojarsk. To jest mniej więcej środkowa Syberia. Przez Krasnojarsk płynie rzeka Jenisej, palcem po mapie na północ Jenisejem, aż trafimy do miasta Turuchańsk. A jak już jesteśmy w mieście Turuchańsk, to właściwie obok niego już przechodzi transpolarna magistrala kolejowa, Droga Umarłych. Trochę jedziemy na zachód i trafiamy na tą linię kolejową, przy czym ona na żadnej praktycznie mapie nie będzie zaznaczona. Tam mniej więcej w tym regionie ta transpolarna magistrala kolejowa się znajduje. Przy dzisiejszej jakości dostępnych w internecie zdjęć satelitarnych nawet na tych zdjęciach można zobaczyć jej przebieg. Ewidentnie widać, że tajga jest przecięta przez przesiekę, gdzie znajdują się tory kolejowe, podkłady, że gdzieś są mosty. Także na tych ogólnodostępnych zdjęciach satelitarnych martwą drogę można zobaczyć. Przy czym to jest jej wschodni kraniec. Jeszcze jest druga część zachodnia w okolicach miasta Salehard, gdyby tak bardzo dokładnie chcieli państwo tego poszukiwać. Dotarcie do każdego z tych miejsc jest dosyć, jak powiedziałem, skomplikowane. Do Turuchańska w zasadzie tylko statkiem można dopłynąć, który kursuje z miasta wspomnianego Krasnojarsk.
Czy ta trasa jest w jakikolwiek sposób używana, chociażby przez miejscowych?
Transpolarna magistrala kolejowa, zgodnie z nazwą, jest martwą drogą. Ona nigdy nie została ukończona, nigdy nie jeździły po niej w jakiś regularny sposób pociągi. Budowa została przerwana natychmiast po śmierci Stalina. Także dzisiaj jest to skansen stalinizmu, jest to prawdziwa kolej widmo. Natomiast co ciekawe, wzdłuż jej zachodniego odcinka jest budowana nowa linia kolejowa, nazywana Północną Koleją Równoleżnikową. I to jest kolej, której zadaniem jest obsługiwanie znajdujących się w tamtym regionie pól naftowych, pól gazowych. To jest obszar przy wschodniej części Martwej Drogi też, który staje się nowym zagłębiem rosyjskiego petrokapitalizmu. Ponownie wkracza cywilizacja, tym razem motywowana rządzą zdobycia tego, co najcenniejsze w ziemi, czyli ropy naftowej, gazu ziemnego, tego, co decyduje o potędze dzisiejszej Rosji.
Bardzo wiele mówi się o tym, że niektóre kraje należy odwiedzić teraz, kiedy one jeszcze są takie prawdziwe. Czy tej części Syberii też to grozi?
Myślę, że nie do końca. Znaczy, Syberia jest jednak zbyt dużym obszarem, zbyt dzikim obszarem, zbyt niedostępnym, żeby tak łatwo poddała się człowiekowi. To jeszcze, myślę, upłyną dekady, jeżeli nie stulecia, zanim to miejsce zostanie pochłonięte przez cywilizację. Wiemy, jakich potwornych rzeczy dokonał Stalin. Łamał ludzi, łamał inne narody. A Syberii nie złamał, to Syberia złamała Stalina, bo w końcu martwa droga pozostała martwa, nigdy nie została ukończona, nie udało mu się wybudować tej kolei. Także Syberia jest pierwotna, jest piękna i jest na pewno większa od nas, od ludzi i wielką pychą byłoby mówienie, że my dzisiaj ją będziemy w stanie okiełznać.
Ale możemy na pewno o Syberii pomyśleć jako o kierunku, który można wykorzystać turystycznie, może nie jadąc aż tak głęboko w tajgę, ale zatrzymując się w miejscach równie malowniczych, równie intrygujących gdzieś po drodze.
Syberia jest miejscem, do którego ja mam nadzieję, że jeszcze będę w przyszłości wracał. I ja każdego zachęcam do tego, żeby Syberię odkrywać, oglądać, patrzeć i przy okazji właśnie uczyć się od tej Syberii. Po pierwsze szacunku dla drugiego człowieka, bo tam po prostu ludzie muszą sobie nawzajem pomagać, bo inaczej mogliby nie przetrwać. A po drugie Syberia też uczy pokory, że przy tym, czym jest przyroda, czym jest planeta Ziemia, to my jesteśmy tacy naprawdę malutcy. Tak? Nie przesadzajmy z tą naszą wielkością gatunku ludzkiego.
Zajmuje się pan takim tematem, który nazwany jest państwami nieuznawanymi. To też gatunek ludzki zdecydował o takim podziale na świecie. Skąd to zainteresowanie?
To zdecydowała polityka, w dużej mierze imperialna polityka, czyli specjalność gatunku ludzkiego. To są tereny separatystyczne, państwa, które oderwały się od swoich macierzy, ale nigdy ich społeczność międzynarodowa nie zaakceptowała. Najnowszym przypadkiem są oczywiście separatystyczne republiki na Ukrainie. Wiemy, że tam toczy się wojna na Donbasie. Mamy tak zwaną Doniecką oraz Ługańską Republikę Ludową. To są klasyczne właśnie państwa nieuznawane, wytwory imperialne polityki Moskwy, ale takich miejsc jest na obszarze postsowieckim więcej. To chociażby Naddniestrze w Mołdawii, to Abchazja i Osetia Południowa w Gruzji, to wreszcie Górski Karabach w Azerbejdżanie. To miejsca, których na mapie nie znajdziemy, ponieważ formalnie są częścią swoich państw, ale kiedy tam docieramy, to okazuje się, że jest kontrola graniczna. Oni mają swoje wojsko, swoją policję, mają swoje paszporty. Niektóre z nich mają swoją własną walutę, a zatem praktycznie są państwami, ale świat po prostu tego nie uznał. I ludzie, którzy tam mieszkają, żyją w rzeczywistości równoległej. To są takie dziwne światy równoległe, zawieszone pomiędzy bytem a niebytem, które stosunkowo nie tak trudno jest odwiedzić. O czym może niekoniecznie linia frontu pod Donieckiem, ale już na przykład Naddniestrze jest zupełnie osiągalne dla każdego podróżnika.
Więcej na ten temat w książce Granice marzeń o państwach nieuznawanych Tomasza Grzywaczewskiego. Będzie też film, którego będzie można poszukać się za jakiś czas.
Cienie Imperium w reżyserii Karola Starnawskiego, oparty na mojej książce według mojego scenariusza. To opowieść o trzech bohaterach, którzy zostali uwikłani w imperialną rosyjską politykę, którzy żyją gdzieś albo w, albo na pograniczu państw nieuznawanych i którzy wbrew wielkiej polityce i wbrew wielkiej historii próbują po prostu realizować swoje marzenia i żyć w sposób szczęśliwy i normalny.